Witam Ciebie z tej strony Michalos i zapraszam Ciebie na nowy, super odcinek podcastu pod tytułem Historyczny Armagedon, w którym omawiam dla Ciebie istotne i ciekawe elementy, biografie, rzeczy ze świata historii. Zapraszam i życzę miłego oglądania. Tematem tego odcinka będzie utworzenie polskiego rządu na emigracji, wiadomość o radzieckiej agresji na wschodnią część Polski została naczelne władze Rzeczypospolitej Polskiej w Kołomyi, na Pokuciu, czyli w południowo-wschodniej Polsce. Niestety, świadomość nieodwracalnej w tej sytuacji klęski, a także informacje o szybkim posuwaniu się Armii Czerwonej przesądziła braną już pod uwagę decyzję o opuszczeniu kraju. Ewakuacja przebiegać miała przez granicę rumuńską z zamiarem dotarcia do Republiki Francuskiej, czyli do Francji. No a ze strony Rumunii związanej z Polską sojuszem wojskowym na wypadek ataku ZSRR nie spodziewano się wiele. Liczono jednak, że władze rumuńskie udzielą chociaż polskiemu rządowi krótkotrwałej gościny na terenie swojego kraju, no i ułatwią mu przedostanie się do Francji. A w nocy z 17 na 18 września, oczywiście 1939 roku, prezydent, rząd, a także naczelny wódz, czyli marszałek Rydz Śmigły, przekroczyli granicę polsko-rumuńską przez most na Czeremoszu. A co ciekawe, przewieziono także zapasy złota z Banku Polskiego o wartości 325 milionów złotych. Teraz pewnie to złoto by było warte z jakieś 50-100 miliardów złotych. Tak strzelam, nie wiem dokładnie, ale chyba gdzieś tak. No ale niestety, wbrew jednak nadziejom na pełną lojalność Bukaresztu wobec władz polskich, zostały one niestety niespodziewanie internowane i pozbawione tym samym możliwości sprawowania swoich funkcji. W tej sytuacji prezydent Mościcki zdecydował się na ustąpienie ze swego urzędu i na wyznaczenie swojego następcy. No bo tylko w ten sposób mogła zostać zachowana ciągłość polskich władz państwowych. Spośród trzech kandydatów Mościcki zdecydował się ostatecznie na osobę ówczesnego ambasadora RP w Rzymie, czyli na generała Bolesława Wieniawę Długoszewskiego. Jednak nominacja ta spotkała się ze sprzeciwem Francji. Zapewne dlatego, że za sprawą przybyłego tam właśnie generała Władysława Sikorskiego, któremu ambasador Polski w Paryżu Łukasiewicz powierzył dowództwo polskiej armii tworzącej się już we Francji. Więc przez to Mościcki zmienił swoją decyzję i kolejnym dekretem mianował swym następcą Władysława Raczkiewicza, czyli byłego ministra i marszałka Sejmu. Nowo mianowany prezydent powierzył misję utworzenia nowego rządu generałowi Władysławowi Sikorskiemu. W dniu 7 listopada 1939 roku prezydent Raczkiewicz przekazał w ręce Sikorskiego również stanowisko naczelnego wodza, ponieważ ekipę sanacyjną obarczano przynajmniej częścią odpowiedzialności za klęskę wrześniową. No i to prawda akurat jest, słuchajcie. W skład rządu generała Sikorskiego wejść mieli przede wszystkim przedstawiciele partii będących przed wojną w opozycji antysanacyjnej, czyli Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Pracy, Stronnictwa Ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej. No a siedzibą rządu we Francji był początkowo Paryż, a następnie miejscowość Angers. Kolejnym krokiem po powstaniu polskiego rządu na emigracji było stworzenie organu będącego odpowiednikiem parlamentu. Funkcję taką spełniać miała Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentująca wszystkie partie rządowe. Pierwszym przewodniczącym Rady został Ignacy Paderewski. Rada Narodowa jako organ doradczy rządu miała też opracować zasady przyszłego ustroju państwa oraz polskie postulaty na konferencję pokojową, a oddalenie od kraju i potrzeba ścisłego z nim kontaktu spowodowała, że już 13 listopada 1939 roku premier generał Sikorski powołał Komitet Ministrów do Spraw Kraju na czele z generałem Kazimierzem Sosnkowskim. Gabinet Sikorskiego prawie natychmiast po swoim powstaniu został uznany przez Francję. Niebawem uczyniły to także Stany Zjednoczone, no i Wielka Brytania. Zadania, które postawił przed sobą polski rząd emigracyjny, zostały sprecyzowane w ciągu października i listopada 1939 roku. Obejmowały one łączność z narodem i czynne popieranie jego oporu wobec okupantów. Czyli na przykład organizowanie walki przeciwko Niemcom u boku Francji i Anglii, no a po osiągnięciu zwycięstwa współudział w organizacji powojennej Europy, której niezbędnym warunkiem miała być silna i demokratyczna Polska. Na pierwszym praktycznym zadaniem rządu emigracyjnego było stworzenie Armii Polskiej na nowo, której bezpośrednią organizacją zajęło się Ministerstwo Spraw Wojskowych, które kierowane było osobiście przez samego generała Sikorskiego. Armia ta na bazie tysięcy żołnierzy polskich napływających z okupowanego kraju przez Węgry i Rumunię szybko się rozrastała. Zasilali ją także ochotnicy spośród Polonii francuskiej, brytyjskiej Polonii, a także amerykańskiej Polonii, a także z kanadyjskiej Polonii i z wielu innych krajów świata. No a w dniu 4 stycznia 1940 roku podpisana została nowa polsko-francuska umowa wojskowa przewidująca, iż zbudowana armia pozostawać będzie w zależności od władz Rzeczypospolitej Polskiej, podlegając jednak na czas wojny jako armia sojusznicza naczelnemu wodzowi Francji. Już w momencie podpisywania umowy w pełni sformowane były następujące wielkie jednostki polskie, m.in. pierwsza dywizja grenadierów, no i druga dywizja strzelców pieszych, a w końcowym stadium formowania znajdowała się 10. Brygada Kawalerii Pancernej pod dowództwem pułkownika Stanisława Maczka, samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, no i samodzielna Brygada także Strzelców Podhalańskich na czele z generałem Zygmuntem Szyszko-Bohuszem. No a mimo dyplomatycznego uznania przez Francję i Anglię, rząd generała Sikorskiego miał bardzo ograniczone możliwości wpływania na politykę międzynarodową. No, szczególną trudność stwarzała kwestia stosunku do ZSRR, no bo Francja i Anglia były w stanie wojny tylko z Niemcami, podczas gdy Polska de facto przez fakt agresji była w stanie zarówno wojny z Niemcami, jak i ze Związkiem Radzieckim. A propagandowy kamuflaż zastosowany przez Moskwę dla uzasadnienia ataku Armii Czerwonej na polską granicę wschodnią okazał się wystarczająco skuteczny, by zostać przyjęty bez większych zastrzeżeń, przynajmniej w grze dyplomatycznej tak w Londynie, jak i w Paryżu. koniec, więc bardzo bym chciał Tobie podziękować za to, że zostałeś ze mną do końca i bardzo chciałbym Tobie podziękować też za to, że poświęciłeś swój cenny czas na zobaczenie tego odcinka. Po prostu dzięki za to. A jeśli się Tobie ten odcinek spodobał, to po prostu możesz go udostępnić dalej. Na swojego Facebooka, na swojego Instagrama, oznaczając Armagedon Historyczny w opisie postu, czy po prostu wysyłając go swoim znajomym na Snapchacie, czy po prostu wysyłając go swoim znajomym na Messengerze. Lub zostawiając łapkę w górę i pisząc jakiś komentarz na taki temat, jaki chcesz. A sekcja komentarzy znajduje się na kanale YouTube Michal Michalos pod każdym filmem. Bo ja nie wyłączam, słuchajcie, komentarzy, więc można pisać dowoli, tak to powiem. No dobrze, słuchajcie, ja się z wami żegnam. No i zapraszam do następnego odcinka. No to pa, cześć. Widzimy się w następnym odcinku. Miłego dnia, miłego wieczoru czy miłego poranka. Zależy, kiedy oglądasz. Pa.